armii amerykańskiej w sytuacji, wie pan, ataku, dezercji czy czegoś takiego, oficer ma prawo strzelać do własnych żołnierzy. Nie, to się to dzieje tak minnie w wielu wypadkach.
To może w pół
południowej. Ja to nie wiem, to już jakiś tam...
Południowo-wietnamski i jeniec Wietkongu.
Tak, ja wiem, wiem o tym, dokładnie wiem. Bo wreszcie ta rzecz była u nas wyciągana bardzo, wie pan, razy było tutaj.
Ale to znowu jest coś, co ja wtrącam, co
mnie interesuje. Jest to ten chwyt, wie pan, który nagle ujmuje jakby strasznie niewielki margines, wie pan, tego, co się na świecie dzieje. No to zastanawiam, w jakiej żerwacie większość ludzi żyje, jeżeli nie zdaje sobie sprawy, jeżeli tak błaha z punktu widzenia każdej wojny sprawa, jak zabicie jeńca, urasta nagle do czegoś, co tę wojnę załatwia, równocześnie wie pan...
Samego jest załatwić, co innego jest słyszeć. Znowu różnica, której pan nie bierze pod uwagę, a która tłumaczyła intelektualistów francuskich wierzących w Stalina i wierzących w dyktaturę proletariatu. To jest różnica pomiędzy zobaczyć, a usłyszeć. Co innego jest wiedzieć, że korespondenci wojenni umierają na wojnie, a co innego jest widzieć, jak kamera... Widział pan ten fragment, jak ten żołnierz Somozy zabił tego korespondenta?
Ja nie widziałem.
Teraz film zrobili na ten temat, nazywa się Under Fire. To jest właściwie delikatna interpretacja na tym autentycznym fakcie oparta. Ja widziałem to, rzeczywiście to wyglądało koszmarnie, to wzbudza tak straszną wściekłość przeciwko komuś, co taką rzecz robi, że żadne opisy tego, nawet najbardziej dramatyczne i realistyczne, nie wywołują nawet 1/10 tego uczucia sprzeciwu, jaki wywołuje widok człowieka, do którego podchodzi facet, ten, który go kładzie na ziemi, później go lekko kopie, tamten nie wie, czy wstać, czy nie wstać. Tutaj kamera cały czas utkwiona na tym leży. Ten podchodzi, ten żołnierz strzela do niego, ten podskakuje lekko, upada, bo żołnierz się spokojnie odchodzi. To jest widok, którego się już nie zapomni. I to, jak zobaczyła opinia amerykańska, to nie miała żadnych wątpliwości co do tego, kim jest Somoza. Tak samo jak się, proszę pana, czytało o tym od czasu do czasu, że są procesy, najpierw moskiewskie, a potem te procesy Rajka, czy też tam Gomułki, czy tego, to co innego jest potem zobaczyć film, na przykład według Londona ten Przyznanie się z Yves Montand, kiedy wiadomo, że to jest autentycznie, dokładnie opowiedziane przez kogoś, kto wyszedł. Jeżeli się usłyszało raport Ruszkowa, który już potwierdza to wszystko i nadaje temu charakter autentyczności, jeżeli są zdjęcia autentyczne z tego, co się stało w 1956 na Węgrzech, potem to, co się stało w Czechosłowacji, potem wojna w Afganistanie, potem jeszcze wcześniej ten nóż w plecy zadany przez Sołżenicyna, to wszystko się składa na to, że wreszcie intelektualnie nie można utrzymywać pozoru, że się nie widzi. Ale dawniej oni tego naprawdę nie widzieli. Wierzyli w to, że to jest wszystko wściekła propaganda zdychającej burżuazji, która kłamiąc... Ale to wszystko są moje poglądy, które nie mają tu w ogóle żadnego zainteresowania.
Czytałem, wie pan, sytuację, z jaką się choćby Miłosz zetknął, wie pan, gdy wyjechał na zachód, bo przecież on opisuje to w przedmowie do Zniewolonego umysłu. Zresztą wielokrotnie, wie pan, się z tym stykałem w rozmaitych rzeczach, które czytałem. No więc ja wiem, jak ta sytuacja wygląda. Z tym, że mnie jest zawsze raczej było łatwiej uwierzyć, wie pan, poza tym ja raczej patrzę w system i system dyktatury, wie pan, bo zbrodnie pojawiają się wszędzie. Wreszcie one się pojawiają z całą pewnością w wszystkich, wie pan, antyterrorystycznych organizacjach działających, powiedzmy, z szerszym jakby spektrum uprawnień, nawet dla rządów demokratycznych. Nie uwierzę, wie pan, że wysłannicy, powiedzmy, czy Stanów Zjednoczonych, czy w Anglii, czy Francji, czy jakiegokolwiek innego kraju, nie załatwiają, wie pan, pewnych spraw po cichu, czy, które wyglądałyby tak samo, jak to, co pan oglądał na filmie, gdyby to ktokolwiek kiedykolwiek sfilmował. Tym niemniej w sumie idzie o to, o pewną, wie pan, jakby masowość i że coś jest wyzwaniem przeciwko całemu społeczeństwu, tak jak się działo, powiedzmy, w Kampuczy.
Tak.
A coś jest, wie pan, jakby działaniem zakulisowym, w którym...
No marginalnym w każdym razie.
Co jest wojną.
Pewnie się zgadzam, że istotą rzeczy jest ilość, masowość, cel, a co innego jest sam fakt w sobie. Ale i zupełnie się zgadzam, że dopiero zrozumiałem sam, co to jest koszmar i niebezpieczeństwo totalitarnego komunizmu, bo ja nadal jestem marksistą, jak przekonaliśmy się, i też na początku nie wierzyłem, to co zrobił Pol Pot. Na początku nie wierzyłem, to nikt z nas nie chciał wierzyć, nie wierzyliśmy, uważaliśmy, że to są wszystko kłamstwa, zresztą te informacje były fragmentaryczne, myśmy nie bardzo wiedzieli, komu tu wierzyć, nam się wydawało, ja jeszcze pamiętam takie mądre zdanie, idiota wypowiadałem przed moim ojcem, który był wtedy i opowiadał mi to we Francji, mówiąc mu, że to są wszystko rzeczy, które się odbuduje błyskawicznie, podając mu przykład, że czym wojny są bardziej niszczycielskie, tym szybciej następuje odrodzenie, co jest faktem historycznym, bo czym łatwiej jest zniszczyć, tym szybciej później okazuje się, że odbudowuje się kraj. Francja po 5 latach po wojnie już była z powrotem krajem o wyższej produkcji, o wyższych osiągnięciach niż przed wojną i o wyższej nawet chyba ludności. Na pewno zresztą. Więc ja mówiłem, cóż to ma za znaczenie, że tam kilkaset tysięcy ludzi zginie, cóż to ma za znaczenie, że się zniszczy tam jakieś takie czy inne przedmioty kultu czy obiekty kulturalne, wszystko może być spokojnie odbudowane przez jedno czy dwa pokolenia, a przecież ileż rzeczy się zmieni przez to. I takich jak ja była masa, którzy tak uważali. Myśmy byli głęboko o tym przekonani, że nie to wszystko jest kłamstwo. Dopiero jakbyśmy zobaczyli, jaką skalę to jest. Ci wszyscy bold people, jak zaczęli przyjeżdżać i pokazywać zdjęcia i udowadniać, no to wtedy człowiek sobie zdał sprawę, że to wszystko jest jakaś koszmarna wizja, przed którą trzeba zwiewać z głową pod poduszką, się chować i wyjść ze strachu. Ale proszę pana, wróćmy do tego, jak ten facet miał na pana wpływ i na pańskie malarstwo.
Wie pan, no było to tak, jakbym w pewnym momencie w mojej psychice odetkały się jakieś, wie pan, kanały, którym ja być może miałem, wie pan, zawsze w pewnej mierze wygaszone zielone światło w kierunku mistycyzmu, z tym, że wychowany na wzorcach racjonalistycznych uważałem, że słowo metafizyczny, mistyczny i tak dalej nie przystoi Europejczykowi, już raczej cyniczny i sceptyczny, wie pan, i powiedzmy fakt, że ktoś jednak o, widzę, że jednak...
O, jakie dobroci! Nie, no proszę pani, jak można mnie tak
psuć? Ja się trochę krępuję tego jedzenia. I
ja się krępuję tego, że państwo mnie tutaj tak goszczą.
Ja grzałam.
A ja nawet nie mam okazji się oddzielić, bo jak zapraszam, to...
Proszę pana, więc może ja to...
Dziękuję, serdecznie.
To jest gulasz.
To jest znakomite, ja już to widzę.
I to odgrzałam kalafior też tak.
Bardzo
więc
dziękuję.
On będzie może w środku nie taki.
Na pewno będzie.
Jeszcze mam też. Tak.
Na pewno będzie znakomite. Strasznie dziękuję. Z przyjemnością zjem. Znakomite.
Czy pieprzu może panu przynieść czy czegoś takiego?
Ja sam przyniosę soli.
Czy mogę soli tylko bardzo dobrze. Nie, bardzo dobrze. Strasznie dziękuję.
Więc mówi pan, że miał pan wyciszone zielone światło?
Wie pan, no na punkcie mistycyzmu.
Tak.
I później w momencie, kiedy jakby uzyskałem...
Jeszcze dziękuję
bardzo. Nie wiem, jak kalafior się w niej zakończył.
Świetnie. Naprawdę przepyszno.
Ja się trochę krępowałam, bo to mięso takie jakieś było. No.
Bardzo dobre, niech mi pani bierze.
Sos taki jest trochę z curry, trochę tego. No.
Bardzo dobre.
A to by coś do picia, mężu kochany?
Panie, no to jeżeli... To się do towarzystwa piwa napije, bo pan piwa nie pije, a ja z kolei sobie...
Naprawdę bardzo smaczne. Naprawdę bardzo smaczne.
No ja zjadłem, przyjąłem to swoje jedzenie na dyżurnym stoliku w momencie, jak pan z Tomkiem rozmawiał.
Ale pańska żona bardzo dobrze gotuje, bardzo smaczne jest, także ja panu współczuję, jeśli pan nie może tego jeść.
Jeśli coś trzeba dodać, to proszę wołać.
Naprawdę dziękuję, znakomite. Wszystko to trzeba. To naprawdę jest bardzo słodka.
Ja wiem rzeczy jakoś oczywiście nie mogę. A poza tym od wszystkiego tyję, ale możliwe, że to piwo mi tak dodaje. Mhm. Więc wie pan, no, wracając do tego wątku zasadniczego, jakby otworzyły mi się oczy na coś, na co być może dzięki snom poprzednim i wielu jeszcze innym fenomenom, których nie umiałem nazwać i które traktowałem z punktu widzenia albo psychoanalizy, albo tego typu, powiedzmy, określeń, które były do przyjęcia dla Europejczyka racjonalisty, wie pan, zacząłem nagle ujmować od innej strony. Jakby inny, wie pan, kąt widzenia, czy inny strumień światła, który oświeca to samo, co jakby widział do tej pory. I to był moment, w którym ja zacząłem, no jakby się zaczęły pojawiać inne treści, jak w każdym razie to korelowało w jakimś sensie z tym okresem, w którym ja zacząłem malować obrazy olejne. Mhm. I jakby, wie pan, te takie unoszące się w powietrzu rzeczy, jakieś obłoki, krajobrazy, wie pan, o charakterze mistycznym czy mistagogicznym co najmniej, wie pan, to zaczęły dominować pod wpływem chyba dość silnego wewnętrznego przekonania, że oto nowy świat się rodzi, wie pan, ludzie będą braćmi, festiwal w Woodstock, wszyscy się kochali, wie pan, i w ogóle wielkie szczęście, różne tych takich rzeczy, które powinienem już jako 40-letni facet przyjąć z większym dystansem, ale jak mówię, zdolność Andrzeja do, wie pan, wytwarzania jakby grona entuzjastów, no, znaczy jako animatora, zdolności jego jako animatora były jednak bardzo duże, bo jak niewątpliwie wreszcie, jak mówię, te rzeczy, które pisze Waniek, które w jakimś sensie ciągle wiążą się z tym, z tą aurą, którą wytworzył Andrzej, i ona działa na pewno na jeszcze wiele innych osób, wie pan, które w jakiś sposób zetknęły się z Andrzejem w tym okresie.
Czy ona w jakiś sposób została sformułowana, jego cała ta eminencja w jakimkolwiek artykule, czy w jakichś książkach?
On pisał dużo rozmaitych rzeczy, ale on raczej był animatorem. On sprowadził to takiego znanego, powiedzmy, amerykańskiego, wie pan, również działacza, czy Rossi, jak oni nazywają, wie pan, z zakresu zen, mianowicie pana Kaplo, to taki był dość popularny, powiedzmy, w tym on przetłumaczył bardzo wiele książek właśnie od trzech filarów właśnie poczynając, ale na sutrach buddyjskich wielu kończąc, wie pan, na książkach z zakresu jogi, a wreszcie on sam dodatkowo interesował się przez lata Artemią, która ja z tej jedności sądziłem była metodą produkcji złota z kamienia filozoficznego, jako później się okazała, była, o czym mnie utwierdziło nie tylko co Andrzej mówił, bo to co Jung pisał i wreszcie szereg innych, była, powiedzmy, metodą doskonalenia duchowego, podobną do jogi, czy podobną do zen, tylko ujętą nieco w tak inny, prawda, system symboli. No i wie pan, takie silne uderzenie irracjonalizmu w człowieka, który miał do tego irracjonalizmu skłonności chyba od dzieciństwa, ale je tłumił, wywołało u mnie jakieś otwarcie. Ja wtedy strzeliłem dość dużą ilością obrazów, które w dużej mierze, jeśli nie były nie w sposób bezpośredni, bo nigdy nie usiłowałem niczego ilustrować, to jednak dostrzeliły tą tymi, wie pan, powiedzmy tymi, znaczy było to w tych obrazach chyba do odczytania, że to jest coś takiego, prawda? Przynajmniej w tych obrazach, które z tego
to były co, 73-77?
To były obrazy, które już się zaczęły gdzieś w latach, w początku lat 70. i gdzieś trwały, powiedzmy, no, po pewnym sensie trwają do dziś, z tym, że ja dzisiaj znowu jestem jakby ochłodniały, wie pan, tak jakby słońce, które świeciło odrobinę, wie pan, wygasło, no już tego, tych dreszczy metafizycznych nie doznaje, wie pan, w sposób tak silny, a w każdym razie nie w tym miejscu. Nie wierzę, że z powrotem jakby wrócił sceptycyzm, jeżeli idzie o otwarcie się umysłu, wie pan, te wszystkie inne rzeczy związane z stosowanym mistycyzmem, jeśli tak można nazwać buddyzm zen.
Przepraszam, że jeszcze wracam do daty. To było mniej więcej w jakim
okresie? Proszę pana, to się zaczęło, to się, moja znajomość z Andrzejem się zaczęła z końca lat 60., bodajże gdzieś w 68 roku. No, skończyła się w 77, kiedy on wyjechał z Polski.
I cały ten okres był pod wpływem jego?
Był to jakby narastanie, w którym i on się interesował jakimiś rzeczami w większym stopniu, wie pan, niż na początku. Zaczął się interesować, one się rozwijały, bo on tak samo tłumaczyli, czytali, nawet nam, jak mówię, dawali do tłumaczenia jakiejś rzeczy. Z tym, że u Andrzeja potrzeba, wie pan, jakby mistycznych doznań, to w takich, powiedzmy, silnych, o charakterze kopniaków od Pana Boga, była, wie pan, o wiele bardziej silna niż u mnie. Ja się bałem tych pająków, które mogły się z Puszki Pandory wydobyć, czyli z obszaru zepchnieć. Natomiast Andrzej nieustannie marzył, ażeby zjednoczyć się z Bogiem. Wobec tego Andrzej gotów był wszystko zrobić. I ja na przykład wyszukiwałem, czy razem z żoną, żeśmy wyszukiwali w jakichś takich książkach, bo ona pomagała to czasem tłumaczyć fragmenty z francuskiego. LSD było jeszcze niedostępne, to był koniec lat 60. Z czego można wziąć, wie pan, jakieś alkaloidy, które miałyby charakter, ja to sobie odniosę.
Dziękuję, ja sobie odniosę. Niech pan spróbuje się nie. Czy jest jakiś typ obrazu czy obrazy z tego okresu, które pan uważa za najbardziej charakterystyczne właśnie temu wpływowi?
To było cudowne.
Tak.
To było cudowne.
Nie
było naprawdę. Ja dziwię się właśnie, że bo mąż pani ma problemy z jedzeniem z powodu tych swoich kontrowersji. I mówię, może masz tego zazdrościć i żałować, bo pani świetnie gotuje. To pani znakomicie.
No ja mi się przekuta, ale to nie
jest. No jeżeli zawsze się pani tak udaje, to znakomite było, naprawdę.
Ja teraz zrobię coś do
zapy. Serdecznie dziękuję, to było przepyszne. Najlepszy dowód, zresztą, że zmiotłem.
Bardzo się cieszę, ja wam...
Czy mogę kawałek macy coś dostać, jeżeli by...
Ja, ja zjadłem,
jest bardzo dużo, ja przyniosę nową porcję, tak.
Czy są jakieś obrazy, które pan by usytuował jako najbardziej charakterystyczne ze względu na ten wpływ, ze względu na ten okres?
Jest, powiedzmy, nie zawsze były obrazy jak najbardziej charakterystyczne w całym danym okresie, bo ja po prostu jestem monomanem, który w momencie, kiedy jest opanowany przez jakąś ideę, to nie bardzo chyba potrafi poza nią działać. Ja w tym momencie rzuciłem jakby całe zainteresowanie erotyzmem w ogóle na bok, gdzieś z początkiem lat 70. I przestawiłem wajchę, wie pan, na Pana Boga, czy na takie rzeczy, to znaczy to nie było absolutnie związane z Kościołem, wie pan, tylko było to przestawienie wajchy jakby na
jakieś... Już, ja to nazwałem w pańskich obrazach, stworzyłem taki katalog zdjęć i nazwałem to Sakre.
Czyli ja zaraz sobie jeszcze tam święte.
Jest seria takich elementów, które wydawały mi się być właśnie z tej domeny Sakre. Świętości, świętego.
Z tym, że w dużej mierze w podobnym czasie zawsze następuje zobojętnienie, w każdym razie dla oświecenia.
Ale nie może pan konkretnie określić, czy nie uważa pan za stosowne konkretnie określić, że na przykład najbardziej charakterystyczne dla tamtego okresu tych wpływów obrazy do takie ataki?
Nie, to bym potrafiłbym. Ja nie sądzę, że ja pod tym kątem w ogóle patrzyłem w momencie, kiedy malowałem. Po prostu byłem pod wpływem Andrzeja, a u mnie znalezienie się pod jakimś wpływem musi być związane z jakimś, powiedzmy, ja to nazywałem intelektualny homoseksualizm. Ja byłem dość silnie, potrafiłem się zakochiwać, powiedzmy, w sensie intelektualnym, w jakichś młodszych od siebie facetach, którzy wystrzeliwali z jakimś, powiedzmy, takim programem. I to było, powiedzmy, coś takiego. To wiem, że jak był Marek Piasecki, też był taki facet, też wyjechał do Szwecji, bo znowu chyba był Żydem i on, chociaż też nigdy tego dokładnie nie można było sformułować, bo Marek był po prostu, kochał się w mistyfikacjach wszelkiego typu, więc wszystko mógł sobie wymyślić. W 1968 roku wyjechał po prostu po tych wszystkich nagonkach, które wtedy były. W tym, że ja mówię, był to intelektualny homoseksualistą, mnie utwierdza myśl, że żona się zawsze wściekała przy wszystkich tego rodzaju facetach, prawda? Jak to się pojawiali na horyzoncie, więc myślę, że był ten element zazdrości. Coś tu w tym musiało jednak takiego być, aczkolwiek w sensie jakimś bezpośrednim jestem jak najdalszy od homoseksualizmu, to jest, to znaczy zgodnie ze skalą Kinsey'a.
Tu nie mam żadnych problemów z taśmą.
Chyba idzie.
Sprawdźmy na wszelki wypadek.
No, no, jest tu sporo.
Dobra. Na, jakieś... na ile?
20 minut, może 15.
Dobrze, to ja stoję na 40. Tak?
Zgodnie z skalą Kinsey'a, to ja tylko nie pamiętam, od której strony ta skala idzie, to byłbym absolutną jedynką, albo absolutną ósemką, to znaczy
tak.
Wyłącznie z kobietami, zupełnie bez mężczyzn, bo tam jest taka skala, wie pan, która kulminuje stopniowanie. Czasami tak. Z kobietami, częściej z mężczyznami.
Aha.
Prawie nigdy pół na pół i tak dalej. Czyli w rzeczywistości ja nie mam najmniejszych skłonności, wręcz wstręt. Natomiast intelektualnie to bardzo rzadko, to właśnie nigdy nie zdarzyło się, żeby mnie jakaś pani zdominowała, powiedzmy. Natomiast mężczyźni dość często. Bo ponieważ byli to z reguły młodsi ode mnie, chociaż to też nie wiem, na ile to się wiąże z kwestią wieku, a na ile wiąże się z tą kwestią, że ja zawsze byłem najstarszy od pewnego momentu, bo zmieniałem mnie jako métier. Znaczy byłem architektem i później zostałem fotografem. Nowi znajomi się pojawili. W momencie, kiedy przestałem być fotografem, stałem malarzem, niejako zmieniłem znowu krąg kolegów, prawda? No i zawsze, ponieważ ja zawsze startowałem, to musiałem startować w gronie nie tyle rówieśników, co w gronie młodych. No. Zawsze mam także większość, no nawet Wanie, gdzie jest 10 lat ode mnie młodszy, bo to ja z 10-letnim opóźnieniem niejako wskoczyłem, prawda, na malarstwo.
Jak było po tym, on wyjechał, pan powoli przestał to wszystko wierzyć?
Trudno powiedzieć, że ja przestałem to wszystko wierzyć, po prostu w jakiś sposób z jednej strony zubojętniałem.
Czy są jakieś obrazy, które mógłby pan usytuować jako górną granicę tego okresu?
Wie pan, ciężko byłoby coś takiego zrobić, ze względu na to, że niektóre no, zdecydowanie są jakby pod wpływem tego wszystkiego, powiedzmy ten czerwony ptak z tym zasypaną plażą, wie pan, tam u syna czy coś takiego, to jest ciągle jeszcze ten okres, powiedzmy, wpływów Andrzeja i tych wszystkich jego ględzeń na temat doznań po LSD. Andrzej był niesłychanie oporny. Wszyscy mogli być kompletnie pijani i kompletnie zatankowani jakimś narkotykiem. Andrzej był całkowicie jak komputer, do którego można było wpompować wszystko, nie działało w ogóle. I to chyba wywoływało u niego jakieś, ja wiem, chęć namówienia wszystkich innych, podczas gdy ja się szalenie bałem. No, już wiadomo, że nie można było z nim łączyć z alkoholem, przynajmniej tak wszyscy mówili. Andrzej, zatankowawszy się naszą dużą ilością LSD, po czym zaczynał wzmyślać, bo w rzeczywistości nie miał najprawdopodobniej żadnych sensacji, mimo że reszta towarzystwa był już kompletnie, wie pan, nad tym, przynosił sobie pół litra spirytusu i zaczynał się, no teraz poprawię spirytusikiem, po czym, wie pan, film mu się urywał kompletnie, a Andrzej najprawdopodobniej nie miał nadal doznań. Był bardzo, powiedzmy, zrównoważonym typem i sądzę, że ten mechanizm, który go napędzał, wie pan, i który kazał napędzać innych, był jakoby szukaniem tej brakującej części osobowości, której on w rzeczywistości zapewne nie miał, wie pan. Natomiast jak mnie się wydaje, ja akurat tej części miałem sobie w nadmiarze i dość łatwo mi było dlatego zapędzić, wie pan, od razu do uprawiania, wie pan, kultu sił nadprzyrodzonych, żeby to tak ująć.
Więc jeśli ten obraz znajdujący się u Tomka z tym wybrzeżem morza bardzo intensywnej, niebieskiej takiej farby, tym bardziej i tym ptakami, tymi rupieciami, byłby symbolem jako oczywiście jednym z wielu najprawdopodobniej tamtego okresu, to jaki byłby obraz czy obrazy, które stanowiłyby moment wygaszenia się tej tendencji?
Wie pan, to mi jest trudno, bo pan ujmuje to wszystko w kategoriach tak, jak przesłuchując świadka do sądu, wie pan.
Oczywiście.
Tak, żeby się nie
ja zawsze to robię z myślą o tym, ilu ludzi nas będzie słuchało w przyszłości.
Tak, ale ja nie jestem tutaj władny niejednokrotnie ocenić, wie pan, bo ja wracając niejednokrotnie do dawnych nastrojów, a już nie widząc ich tak, jak widziałeś nadal, usiłuję po prostu, no, wie pan, czasem wrócić w nadziei, bo każdy by chciał być ten moment taki jakby podniosłości, przekonania, że się jest na właściwej drodze, w sensie filozoficznym, czy psychologicznym, czy coś takiego, jest powiedzmy pożądania godny, dlatego człowiek chciałby do niego wrócić tym Niemniej do niczego najprawdopodobniej powrotu nie ma. Mnie jest trudno powiedzieć, na ile przestało świecić to światło, a świeci coś innego. W każdym razie jakaś, powiedzmy, silni. Był to okres, powiedzmy, ten był okresem jakby krótkiego optymizmu, wie pan, w całym moim dość pesymistycznym stosunku.
Tak, bardzo wiele jest, powiedziałbym, pejzaży na przykład.
No pejzaże się dziś przejawiają.
Ale jest dzisiaj pejzaż, to od razu jest na wyrobku. A tam były pejzaże, na przykład ten, który kupiłem od Szydły z tym blokiem skal, tym, nie ma żadnego nagrobku, nie ma żadnej śmierci, nie ma żadnego krzyża.
To by się tak prosto nie pojawiało, wie pan, to ja chyba mógłbym i nagrobki wtedy namalować. Nie sądzę, żebym był wrogiem akurat nie nagrobka.
Ale to nie była pierwsza myśl, która by panu przychodziła do głowy wtedy. Podczas teraz przychodzi panu od razu, bo i tak wieża, bardzo piękna zresztą, z tym, tą pnącą się jakąś tą rośliną, ma nagrobki, pejzaż, który ja wzięłem, ma nagrobki i w ogóle, a wtedy przecież wszystkie te obrazy Augustyna, ja nie wiem, czy tam jest nagrobek, jest chyba tam, ale nie ma żadnego. Tam jest Nevermore, tam jest ten facet na krześle.
Te skłonności do malowania nagrobków.
Nie, ale właśnie powiedział, że rzeczy nie... Dziękuję serdecznie, najmocniej dziękuję. Rzeczy nie liczą się same w sobie, tylko liczą się ilością, częstotliwością. A tam są rzadkie, przecież żaden właściwie z syna obrazów nie ma, posiadają syna nie ma elementu tradycji.
Ale one wybierają dość specyficznie te obrazy. No, niewątpliwie wie pan, może nie tragizm, tylko raczej
tajemnica, tak, ale ja pewnie nie.
Powiedzmy, wtedy ujmowałem, że już tak mógłbym ująć tajemnicę jako coś, co się za chwilę odsłoni, wie pan, teraz traktuje tajemnicę jako, wie pan, mrok, który już będzie do kresu żywota, wie pan. Tak, tak bym to ujął, wie pan, najogólniej. Znaczy, jako wszystko widzi światło, wie pan, tak to można by było ująć. Ale nie da się tego tak sprecyzować co do poszczególnego obrazu, bo to...
Tak, no to do ogólnej tendencji.
W sumie obrazy także jest to malowanie czasami, wie pan, na tej zasadzie, że człowiek jeden obraz zdejmuje, drugi obraz nakłada, ma jakiś pomysł, ten pomysł nie zawsze, albo prawie nigdy, jak już my przedtem mówili, nie jest programowany, on po prostu przychodzi do głowy. Dopiero ogólna tendencja jest widoczna po dwóch latach, czy po trzech latach ex post. Aha, to było takie. I to chyba wtedy wiązało się z tym, prawda? Ja też nie wiedziałem w momencie, kiedy maluję, co ja w danym momencie robię. Jak to będzie wyglądało.
A teraz z perspektywy, patrząc na to, jakie... Ja wracam obsesyjnie do tego pytania, jak zacznie być męczące, to proszę mi dać do zrozumienia.
Nie, z panem jest taka rozmowa troszeczkę, jakby pan z przesłuchaniem. Raz byłem przesłuchiwany przez prokuratora, ale to była, powiedzmy, o tyle na temat drzwi, które, wie pan, zniknęły z budowy w dużej ilości. On sądził, że ja przestałem pracować w tym przedsiębiorstwie, więc pomylili sobie coś czcigodni pracownicy tego przedsiębiorstwa, że wina się zwala na zmarłych, ale nie na tych, co odeszli. I wszystkim jakby obciążyli mnie, tam zmarł. No i prokurator mnie po prostu wezwał, wie pan, rozpoczęła się rozmowa, po której pamiętam, że gdzieś mniej więcej przez pierwsze 20 minut było na temat drzwi. Później się dowiedział, że jestem malarzem i zadał mi pytanie, co właśnie, na czym właściwie ta sztuka Picassa polega. Po czym myśmy gadali już blisko 3 godziny, ale już o malarstwie, wie pan? Zupełnie nie o tym wszystkim innym. No i jakbyśmy się rozstali, tośmy właściwie nie wiedzieli, od czego żeśmy zaczęli tą rozmowę.
Co radzi, że jeżeli jestem prokuratorem, to jestem z tej drugiej fazy. I zadaję z uporem maniaka pewne pytania, dlatego, bo wiem, że te pytania w przyszłości, a nawet i dzisiaj ludzie sobie zadają. I oczywiście, że jest interesującym usłyszeć całość i na pewno wielu ludzi słuchając tego, co pan mówi, będzie sobie tworzyło obraz całości pana osoby. Ale niektóre punkty precyzyjne ich interesować będą na pewno. Jeżeli ja nie zadam tego pytania, to oni już za 20 czy 50 lat nie będą mieli okazji tego pytania zadać.
Znam się spirytystycznym, jeżeli to kogoś będzie interesować.
Może im tam coś wystuka. Może im tam coś wystuka, ja w to nie wierzę. Więc jakby pan zamknął tą datami ten okres wpływu tego faceta, okres, który pan nazwał optymizmem, albo przynajmniej tajemniczością, za którym kryje się światło i które zaraz się odkryje, teraz już tego światła nie ma.
Gdzieś w latach 71-72, gdzieś na tym przełomie.
Tak.
No i zamknąłbym, powiedzmy, wie pan, gdzieś w okolicach 77 roku, tak mi się wydaje.
Wraz z wyjazdem
tego człowieka. Że to tego to nie jest...
Wyraźnie na pewno nie jest.
Widoczne. Poza tym on dość wcześnie, jakby już przed 77 rokiem, powiedzmy, stracił ten może wpływ, zaczął się w jakimś tam sensie, wie pan, za bardzo z mego punktu widzenia angażować w kościół buddyjski, coś w tym stylu, wie pan, powstała cała grupa robocza, która miała sesje kolejne w celu otwarcia się umysłu, czyli ludzi siedzących na własnych piętach, jak to się określa, wie pan, pięknie w języku wschodu, i oni po prostu nieustannie chcieli uzyskać stan oświecenia, z których nikt z nich nie uzyskał. Stan oświecenia, który byłby czymś takim jak to oświecenie Szawła w momencie, gdy spadł z konia. Zresztą nie wiem, na ile pan czytał i interesował się modnymi swego czasu właśnie rzeczami na temat zen, że ten moment oświecenia następuje zazwyczaj w wypadku wstrząsu o charakterze ściśle somatycznym, uderzenia w głowę, wie pan, najczęściej mistrz, jak już uznał, że uczeń jest dość przygotowany rozpatrywaniem jakiegoś koła, no to zaprawiał go, wie pan, pantoflem przez łeb, bo wyłamywał nos i nagle ten mu się otwierało, wie pan, umysł i mówi, ach tak, wie pan.
O wszystkim tym mówi pan z dużą dozą ironii. Ja ona wynika w ogóle z pewnej pozy, czy ona wynika z zerwania i z po prostu pewnie.
Wie pan, ja przez cały czas byłem jednak z dystansem w pewnym... Moja droga do, powiedzmy, transcendentu, jeśli to tak można ująć, nigdy nie była drogą przez obrządek. Jak zobaczę, wie pan, obojętne, czy to będzie papież przed Bazyliką Świętego Piotra, wie pan, koncelebrujący mszę, czy to będzie, wie pan, kacyk tańczący w stroju z małpich ogonów, wie pan, dookoła totemu, czy to będzie wreszcie Andrzej i jego siedzący na własnych piętach adepci, to tu się wytwarzał system. Natomiast ja bym jakoś zwolennikiem tego, że to powinno, wie pan, że jeżeli to mam w sobie, to powinno to bez działania, wie pan, systemu, a szczególnie ceremoniału, który mnie zniechęcał. Ceremoniał mnie bardziej zniechęcał od systemu, bo jeszcze przy systemie mogłem trwać, twierdząc, że jeżeli się stosuje aktywną bezmyślność, czyli wyłączanie myśli, wie pan, plus siedzenie, plus patrzenie w szarą ścianę, to można przekopać się, czy to już się może taśma skończyła?
Ja wprawdzie nastawiłem sobie na 17, ale to już jeszcze chwilę jest.
To można się przekopać.
Nie, wie pan, nie, wystarczyła 12 minut?
No może
ja
nie.
Nastawiłem 10. Ja w takim razie przestawię. Tak? Tak, mówi pan, że można się przekopać?
Przez, powiedzmy, treści zepchnięte, czyli ten puszkę Pandory, jak ja nazywam, to, albo jak to nazywają, wie pan, w buddyzmie makio,
tak.
Czyli zjawy, i można dojść do swego autentycznego ja, do tego, co nazywa Jung kolektywną nieświadomością, do tego, co, wie pan, w zależności od systemu można było rozmaicie nazwać, no, archetypową treścią człowieka, czy jeszcze inaczej. Więc ja się zgodzę, że jest to droga prowadząca do tego celu. Można także rozluźnić świadomość, okowy świadomości przy pomocy środków narkotycznych, tak jak to do tego dążył Andrzej, który rzeczywiście potrafił zjadać wszystko, co tylko sądził, że posiada w sobie własności halucynogenne i rozluźniające kontrolę kory mózgowej. Najsilniejszym takim środkiem powszechnie znanym było LSD, ale było wiadomo, że w skórze ropuchy czy w kapeluszach grzybów rozmaitych, wie pan, znajdują się w formie naturalnej te alkaloidy. Myśmy czytali tak kupę z tych książek, żeby Andrzejowi dostarczać coraz te jakichś innych metod.
Długo, czy pan korespondował z nim dużo?
O, strasznie, strasznie dużo korespondował. Z Katowic, więc ja pisaliśmy do sobie siebie koszmarnie długie listy. Wie pan.
Pan zachował wszystkie jego listy?
No, ale ja go listy mam, tak. Natomiast...
Sądzi pan, że on pańskie zachował?
Tak, on zachowywał, na pewno, wie pan. Także, tyle, że nie wiem, czy on nie wziął ich do Stanów, tylko ja podejrzewam, że one tu w Warszawie są takiego mojego kolegi Markiewicza, bo on, poety, bo on po prostu przekazał mu cały szereg papierów, jak się rozchodził z żoną, to część zostawił żony.
Markiewicza?
Jarek Markiewicz, Jarosław Markiewicz, to znajomy Glinickiego jest skądinąd. Glinicki mówił, że go to...
czy kiedyś w przyszłości zadysponuje pan tymi listami?
To nie są moje, wie pan, tylko Andrzeja.
Aha, tamte listy. A pańskie, czy pan zostawi jakiemuś muzeum, czy...
No,
czy...
no chyba tak, wie pan, tylko że ja listy wszystkie, ponieważ nic nie wyrzucam. Początkowo zresztą wyrzucałem, później mnie dopiero znajomi uświadomili, że należy to wszystko kolekcjonować. Tak. Także ja listy wszystkie mam. Z tym, że wie pan, ja zbierając raz na rok listy w wielki pęk, pakuję je, wie pan, w papier pakunkowy i wrzucam. Nadzieję, że kiedyś tam za szafą takie miejsce, nadzieję, że kiedyś będę miał czas się w to wszystko bawić. Czyli sądzę, że może po pewnym czasie rzeczywiście, że nic nie jest wyrzucone, natomiast tak z własnymi artykułami na mój temat, czy czymś innym mam zawsze niechęć, jeśli idzie o wprowadzenie, wie pan, porządku, systematyczności, bo jakbym się za wszystko zaczął wziąć i zaczął wszystko systematyzować, to po prostu nie miałem czasu na malowanie.
Czy prócz tego faceta, którego stale zapominam nazwisko, jest jeszcze jakiś korespondent w pańskim życiu, z którym korespondencja była dla pana istotna i której przeczytanie może pana wyjaśnić?
Wie pan, z tego czasu jeszcze dużo dawniej korespondowałem z Markiem Piaseckim, ale to nie mam pojęcia właściwie, jak ta korespondencja w ogóle wyglądała, bo zapomniałem o nim.
Ma pan ją?
Nie, no zapomniałem o niej, wie pan, to on był co najwyżej ma, on chyba był pierwszy i zwrócił uwagę na to, że listy należy chować, no więc sądzę, że chował, wie pan, te listy.
A poza tym Marek Piasecki, tak? I on jest w Stanach.
On jest w Szwecji wyjechał, podobno tam już, wiecie, on mówi, ja nie mam z nim żadnego kontaktu.
Ma pan jakieś
jego... On był żonaty wtedy dane, z córką Turowicza, redaktora tygodnika powszechnego. On się rozwiódł z nią.
Piasecki. No mniejsza z tym, ja kiedyś pamiętam, spędzałem takie wakacje w Zakopanem, była córka tego Turowicza i jakiś jej absztyfikant. Ale to były tak dawne czasy, że ich rzeczywistości tam zupełnie nie znam. Pytam tylko o to, że...
On był taki chudy, wysoki, bardzo szczupły.
Tak dawne lata. Chodzi mi tylko o to, że... żeby wiedzieć, do kogo ewentualnie kiedyś docierać. Pan ma jakieś dane, jakieś jakiś przybliżony adres tego Piaseckiego?
Nie, nie mam żadnego pojęcia, wie pan. Nie wiem, w Krakowie...
Kto jeszcze był człowiekiem, który...
Dobrze, pana z dużą ilością osób, no, z krytykami rozmaitymi, z Wankiem korespondowałem bardzo obficie, z Wankiem chyba bardzo dużo listów wymieniłem. Na pewno z Boguckim, z Banachem dużo, bo Banach mnie przepytywał na tematy erotyczne, więc tam te listy będą... Chociaż i do Andrzeja też były zdrowo erotyczne, ja bym jest na stanie zafascynowany swoimi erotycznymi dewiacjami i rzeczywiście zeznawałem na ten temat wiele, czego się dosyć wstydzę, ale nie proszę ale przez nikogo, bo mnie to dziwiło, że on mi się tam w mózgu wzięło na początku tej znajomości, a Banach z kolei wyciągał, bo mu to było potrzebne chyba do jego osobistych prac nad jaką jako erotolog. Zainteresowany tym dość intensywnie. Z tym, że on po prostu jego erotyzm jakiś taki osobisty, ten, który on mógł jakoś udźwignąć, czy też akceptować, mieścił się w ramach erotyzmu bardziej idyllicznego. Wobec tego on jakby te rzeczy, które były zakamuflowane w moich rysunkach, ale oznaczały innego typu kamuflaż niż pana usiłowo. Wygrywał ten rysunek, który pan... Jeszcze to coś tam idzie, za chwilę się skończy. Tak. Rysunek, który pan dostał z tą taką damą na placyku z przywiązanymi rękami i małym człowieczkiem między jej nogami, miał zupełnie inną egzegezę niż Banach usiłował mu w erotyzmie po polsku dopisać, gdzie go dokładnie opisał. Ale opisał swoje, bo ja go zakłamałem oczywiście, ukrywając swoje potrzeby. Natomiast Banach, wiedząc, że on jest zakłamany, bo ja mu o tym powiedziałem, odkłamał go, ale w swoim kierunku, czyli zrobił z tego jeszcze coś innego, jeszcze się powołał na moje stwierdzenie, że wszystko to jest, bo teraz to niedawno przejrzałem, jakbym to panu dawał, że wszystko to jest rodzaju sztucznej wegetacji kwietnej, w tym w Faustusie Mano, na co ja mu zwracam uwagę, ale nie w związku z tym rysunkiem, tej sztucznej wegetacji kwietnej. Mówiłem, gdy chodziło o mój stosunek do persyflażu, do wielu treści przedstawionych na obrazach, że mówię, jest to działalność jakby diabelska w założeniu, czyli nie jest to działalność prawdziwa, nie ma tam prawdziwego życia, prawdziwej krwi, prawdziwych cierpień, jest to działalność na niby, tak? Te sztuczne kwiaty, które u Leverkina wykwitały w fosforze krystalicznym, które miały tylko pozory życia, ale nie były życiem prawdziwym. Tak się powołałem chyba w rozmowie z Banachem, po czym Banach, jak zwykle, bo on dość często robił, poprzestawiał tak, jak mu to pasowało i wydrukował swoją egzegezę. Mm-hmm.
Czy korespondencja z Nyczkiem również była znacząca?
Proszę pana, ja trudno mi jest powiedzieć, mogły być jakieś listy mniej znaczące lub bardziej. W momencie, kiedy z
Nyczkiem
się poznałem, mm-hmm. i u mnie już była jakby na wygaszeniu chęć pisania w ogóle listów, mm-hmm. która jest obecnie, jak siadanie do listu, wie pan, to jest... Hmm. Jestem po prostu zmuszany, żeby odpowiedzieć. Podczas gdy do Andrzeja Urbanowicza potrafiłem na 12 stron maszynopisu strzelać do zupełnego błędu z czystej potrzeby, wie pan, do powiedzenia, co mi w głowie gra. No więc tego już we mnie nie ma.
A ze Ściegiennym korespondencja?
Bardzo, wie pan, taka, powiedzmy, dotycząca wyłącznie spraw, wie pan, które były przedmiotem naszego, powiedzmy, obrotu, nie? Płyty zamian za obrazy, i tak dalej. Więc ona dotyczyła spraw rzeczowych. Nawet w sumie taką korespondencję niby stale prowadzę, to znam, ale raczej mi zanikła już potrzeba korespondowania dla potrzeb
duchowego, intelektualnego.
To jest pretekstem do wypisania się, żeby zobaczyć pewne rzeczy na piśmie samemu. Nawet osoba, do której się pisze, z pretekstem. Mm-hmm. Jej pytania pretekstem, a człowiek jak sformułuje myśli, to wtedy, aha, to tak wygląda. No, mm-hmm. Jakoś to jest tak. Tak to sobie przyłożyć pewnie.
Jeszcze się wraca, ale zbinę.
Na wiór. Jeszcze powinno być dobre 3 minuty.
Aha, no to czekaj, to ja mam do 17. Doskonale. Tak. Więc znaczącymi osobami w korespondencji, którą kiedyś by należało szukać, jest Banach, jest Piasecki,
jest Waniek
i jest
Urbanowicz.
Urbanowicz, tak?
Jest na pewno z Markiewiczem dużo korespondencji.
Markiewicz, ten, który ma tą korespondencję?
Tak, z Markiewiczem, ponieważ wiedziałem, że Markiewicz jest poetą, to ja sądzę, że ja, wie pan, mimo że był sporo młodszy ode mnie, to ja jednak w korespondencji z nim usiłowałem błysnąć talentem literackim, wie pan, raczej niż tym, co... Raczej nie wykluczam, że napisałem pewną ilość sensownych rzeczy. Jakieś fragmenty dwóch listów, wie pan, do niego są przydrukowane w orientacji, którą panu pożyczyłem. No, pan zobaczył mniej więcej. Jest to po prostu raczej takie pseudolisty, które są raczej zabawami na temat tego, co mi przyszło do głowy. Jak to może...
Nigdy pan nie pisał dla potomności? Świadomością, że będą pana czytali, że trzeba uważać, na co się mówi?
Więc właśnie ja nie za bardzo uważałem, na co się mówi i dzisiaj się tego wstydzę i w tym momencie, w którym uświadomiłem sobie, że człowiek się zmienia i może się wstydzić tego, co mu się wydawało oczywiste przed 10 laty, to w ogóle zamknąłem się, wie pan, i raczej mam skłonność do niepisania za dużo. Chociaż poza tym najbardziej się wstydzę nie tego, co by może z pozoru najbardziej wstydliwe się wydawało, co rzeczy, które formułowałem jako swoje credo, wie pan, które wydają mi się niesłychanie naiwne i głupie po prostu. To znaczy, nie cenię jakby swojego intelektu zbyt wysoko, nie na żadnej kokieterii, tylko po prostu jest to, co panu powiedziałem, że jak się przekracza jakieś granice wieku, to się zaczyna żywi coraz mniejszy podziw dla swoich własnych myśli, wie pan, i chęć widzenia tego w druku, raczej wątpliwości odnośnie tego. Ja zresztą te wątpliwości mam jakby szersze, to znaczy wydaje mi się, że człowiekowi jako istocie w ogóle może tylko kłamstwo przyjść do głowy, wie pan, i w zasadzie niczym innym nie operujemy, tylko ogromną ilością głupstw. Z tym, że niektórym te głupstwa lepiej wychodzą, wie pan, są do tego bardziej predestynowani niż ja, a mnie wychodziły wyjątkowo podle. Także...
To dosyć gratiste, co pan mówi, bo dlaczego mielibyśmy wszyscy mówić i robić głupstwa, tylko jednym wychodzą lepiej, drugim gorzej? Działalność ludzka jednak jest w dużym stopniu celowa, czasami błędna, starająca się nie być, zderzająca ku jakiemuś celowi, może nie ostatecznemu, ale tu na ziemskiemu i określalnemu. I dlaczego wszystko miało być w każdym, nawet codziennym wymiarze przyjmowane jako kafkowska gra w absurd, robienie głupstw mniejszych lub większych, nie mających żadnego sensu. Czy taka jest pańska filozofia dzisiaj?
Trudno mówić.
Może nagrajmy, bo ja boję się, że skończy to.
Trudno mówić tutaj, że istnieje jakaś filozofia, wie pan, w tym, bo określenie trafiane filozofii byłoby określenie na wyrost, bo jak ta...
No w końcu filozofia
nie jest od razu pisaniem krytyki czystego rozumu, jest czasami zwykłą postawą codzienną w stosunku do życia.
No właśnie, ta zwykła postawa codzienna w stosunku do życia, wie pan, zbyt szybko rozbijała się mój własny krytycyzm, gdy miałem możliwość zapoznać się ze swoimi poglądami sprzed 2 lat.
I w pewnym momencie zdecydowałem, że tu już nie można mówić o tym, żebym był coraz lepszy, tylko raczej byłem zawsze zły i będę najprawdopodobniej w dalszym ciągu zły. I lepiej byłoby, wie pan, tutaj zastosować regułę o milczeniu, które jest złotem, prawda?
A dlaczego konsekwencja?
O, już się kończy.